Kontynuujemy temat rodzicielstwa, biblijnego wzoru rodziców, tego, w jaki sposób żyć, aby nasze dzieci naśladowały wiarę rodziców i dalej służyły Bogu. Nie chcemy, tak jak Gedeon, stracić w jego przypadku 70 możliwości, bo tylu miał synów. Nie chcemy stracić naszych możliwości, tej jednej, czy dwóch, czy trzech. Jeśli jeszcze nie macie dzieci, to będą to jakieś lekcje na przyszłość. Ale te prawdy, te zasady można też odnieść do innych relacji, na innych płaszczyznach relacji międzyludzkich. One również mogą mieć zastosowanie. I ostatnio mówiliśmy o tym największym darze, jaki możemy dać naszym dzieciom, dar modlitwy. Dar modlitwy o nasze dzieci. Mówiliśmy o tym, że nie musimy być doskonałymi rodzicami i nigdy nimi nie będziemy, ale możemy być modlącymi się rodzicami. Możemy być modlącymi się mamami, tatami, możemy być modlącymi się babciami, dziadkami, możemy wstawiać się o naszych najbliższych. I to jest wspaniały, największy dar, jaki możemy dać, ponieważ modlitwa ma moc. Modlitwa ma moc. I jeśli chcemy widzieć nasze dzieci, które służą Bogu i które naśladują naszą wiarę i kroczą za Chrystusem, to nie zapomnijmy o tym największym darze, jaki dajemy naszym dzieciom, dar modlitwy. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnym darze, o darze miłości. O darze miłości. Bóg obdarzył nas wspaniałym darem, darem miłości. I miłość jest czymś wyjątkowym, miłość jest czymś niesamowitym, czymś, co buduje, czymś, co przemienia życie człowieka, czymś, co uzdrawia. Miłość uzdrawia relacje, miłość łączy ludzi, miłość prowadzi do wspaniałych małżeństw, do pięknych relacji, miłość też spaja Kościół. Miłość jest cudowna, tak? Miłość jest niezwykła, miłość jest wyjątkowa i miłość jest niezwykłym darem, jaki możemy przekazywać naszym dzieciom. Ktoś słusznie kiedyś powiedział, że dzieciństwo pełne miłości pomaga naszym dzieciom przetrwać, przeżyć lepiej tę drugą połowę życia, tę trudniejszą połowę życia. Jeśli dziecko za młodu jest nasiąknięte, wypełnione miłością, będzie dużo łatwiej takiemu człowiekowi stawić czoła wielu wyzwaniom, wielu kłopotom w życiu, a więc korzystajmy i dawajmy naszym dzieciom, naszym bliskim ten wspaniały dar miłości. Ja mam czwórkę dzieci i rodzina jest w ogóle szczęściem. Jest, dla mnie rodzina jest największym skarbem tutaj, takim ziemskim. W kategoriach ziemskich skarbów mogę śmiało powiedzieć, że moja rodzina jest moim największym skarbem. Moja żona Lidia, która 20 lat już mi towarzyszy i wytrzymuje ze mną. Chwała Bogu za taką żonę. Moje dzieciaczki, wiecie, mamy czwórkę. Wiecie, jak to jest, jak się ma więcej niż jedno. Przy pierwszym dziecku, jak smoczek spadł na podłogę, no to wyparzaliśmy ten smoczek, bo takie były instrukcje, że smoczek trzeba wyparzyć, a więc on się gotował 15 minut we wrzątku i dopiero wtedy dawaliśmy dziecku. Przy drugim dziecku to już tylko powaliliśmy ciepłą wodą. Przy Marcie, przy Dawidzie coś tylko się oskubywało, te takie widoczne śmieci. A przy Ani to wylisz sobie sama, tak? Nie mamy psa, żeby nam wylizał. Rodzina to jest skarb, naprawdę. Rodzina jest niesamowitym skarbem i jeśli jest jeszcze pełną w niej miłości, to jest naprawdę fantastycznie. Jest fantastycznie. Chciałem powiedzieć o takich trzech ważnych aspektach miłości, które należy dawać, powinno się dawać swoim dzieciom. Pierwsza rzecz to dotyk. Dotyk miłości. Miłość, która dotyka. Miłość, która jest wyrażana dotykiem. Są osoby, którym łatwiej może jest okazywać miłość przez dotyk, są osoby, które może są bardziej zachowawcze w swoich reakcjach, w swoim dotyku. Ja odkryłem z czasem, mając coraz więcej dzieci, że dotyk jest dla mnie taką naprawdę naturalną i swobodną formą wyrażania miłości. Nawet często łatwiej mi jest ją wyrazić poprzez dotyk niż poprzez może słowa, chociaż o tym też będziemy za chwilę mówić, ale myślę, że dotyk jest czymś niezmiernie ważnym w relacjach rodziców z dzieckiem. Dotyk miłości, dotyk uczucia, dotyk ciepła. Kiedyś do Jezusa przyszły dzieci i rodzice chcieli, aby Jezus włożył na nie ręce, je błogosławił i tam jest napisane w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, że oczywiście Jezus tam uczniów ustawił do pionu i powiedział, że tak, te dzieci mają do Niego przyjść i on jest tam napisane, że On je wziął na ręce i jedno z tłumaczeń, przekład ekumeniczny Nowego Testamentu mówi, że Jezus obejmował je i wkładał na nie ręce i błogosławił je. Bo tam naprawdę w oryginale, w Grece, to słowo, że Jezus dotknął je, to nie było tylko, że Jezus tak liturgicznie te dzieci dotknął. To nie było tylko tak, że te dzieci podchodziły w rządku, Jezus mówi, błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I potem następne przychodziły. To nie był taki liturgiczny, taki religijny, taki święty dotyk, jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, że Jezus tak uroczyście tak te dzieci dotykał. To nie było tak. Prawdopodobnie te dzieci właziły mu na ręce, właziły mu na szyję, były na Jezusie i tam jest, że Jezus obejmował te dzieci. Obejmował, może tak poszturchał troszkę, pogłaskał po tych czuprynkach, może pogłaskał po policzku, może przycisnął, uścisnął, a potem oczywiście wyrażał słowa błogosławieństwa, okazywał to błogosławieństwo. I myślę, że na tym polega właśnie to przekazywanie miłości, ten dotyk rodzica wobec dziecka, jakże ważny. Jakże ważny jest w ogóle dotyk. W sporcie na przykład, tu jest trochę sportowców, w sporcie, w siatkówce na przykład, po każdym straconym punkcie jest jakaś forma dotyku, a już po zyskanym punkcie to jest dopiero dotyk. Może akurat ten dotyk z siatkówki nie ma tak zastosowania w innych dziedzinach życia, ponieważ oni się tam dotykają w różne miejsca, ale i to by tak nie pasowało, że ktoś po kazaniu by podszedł, poklepał mnie tam gdzieś i powiedział, dobrze było. Ale na pewno ten dotyk jest świetny, jest niesamowitą zachętą, jest jakimś takim poczuciem jedności, poczuciem bliskości, poczuciem, że jestem z tobą, stoję za tobą, potrzebuję ciebie, dobry uścisk dłoni, czy takie poklepanie po plecach, panowie z panami oczywiście, panie z paniami, tak zalecam. Ale jest to bardzo ważny sposób wyrażania miłości w naszym życiu. Jeśli macie córki, dziewczęta bardzo potrzebują takiego normalnego, dobrego uścisku, dotyku. I to często chroni nasze córki przed tym złym dotykiem, jaki może je spotkać w tym świecie. Może je ochronić. Jeśli macie synów, może synowie nie należą do takich bardzo uczuciowych, czy no chociaż to różnie jest też z tymi synami, ale chłopcy też potrzebują jakiegoś dotyku. Może to będzie raczej taki męski bardziej, taki może czasem taki szturchaniec, taka przepychanka nawet mała, takie jakieś lekkie posiłowanie się, zależy też w jakim wieku chłopiec jest, ale generalnie wyraża to niesamowite uczucia, niesamowity związek, jakieś połączenie między rodzicem czy dzieckiem. Ja sobie osobiście nie wyobrażam relacji z moimi dziećmi bez takiego właśnie dobrego, radosnego i czystego dotyku, bo o takim mówię. Może z Dawidem to inaczej, z moimi dziewczętami inaczej, ale Dzieci potrzebują dobrego, zdrowego dotyku miłości. Więc miłość, która dotyka. Okazujmy to. Może akurat nie byłeś wychowany, czy nie byłaś wychowana w atmosferze takiego ciepłego, dobrego dotyku. To to staraj się, ucz się tego, ponieważ to jest bardzo dobre i bardzo potrzebne dla dziecka, miłość, która dotyka. Druga rzecz, drugi aspekt miłości to miłość, która przemawia, miłość, która mówi. Oczywiście nasze słowa, jakże ważne są nasze słowa w relacji z naszymi dziećmi. Jak często nasze dzieci słyszą, że są kochane. Jak często to słyszą. Nawet jeśli są już duże. Nawet jeśli są już dorosłe. Jak często nasze dzieci słyszą, że są kochane. Zbyt powściągliwi rodzice mogą stracić emocjonalną więź ze swoimi dziećmi. Może to być potem problemem w przyszłości. Wydaje mi się, że niektórzy rodzice wykorzystali wszystkie swoje ciepłe słowa w pierwszym roku życia dziecka. Kiedy to dziecko tak naprawdę jeszcze nie zna nawet języka polskiego w naszym przypadku, w naszym kontekście, i obojętnie, co by mu powiedzieć, jeśli to będzie z jakimś takim ciepłym tonem, to będzie w porządku. I wtedy rodzice tam się nachylają nad tym dziedziusiem i ty mój słodziutki, ty moja kochaniutka, o jaka ty jesteś wspaniała. Równie dobrze można by mówić, ty mój draniu malutki, znowu nie dałeś nam spać, całą noc się darłeś. Bo tak naprawdę w tym wieku to chodzi o ton raczej niż o treść, prawda? Te dzieci nie wiedzą, o co chodzi tak i tak. Ale wielu rodziców jakby cały arsenał dobrych słów wystrzela w ciągu pierwszego roku życia tego dziecka, kiedy to dziecko jeszcze mało co rozumie z tego, a potem, jak to dziecko już jest większe i wtedy potrzebuje dobrych słów, wtedy potrzebuje słów wsparcia, miłości, zachęty, to wtedy słyszy, a ty znowu to, a ty znowu tamto, a dlaczego nie to, a dlaczego tak, a tu się popraw, a tu się zmień, a tutaj coś nie tak i gdzieś się traci ta równowaga, traci się ta proporcja, traci się to, co najważniejsze. Kochani, słowa miłości dla dziecka są jak witaminy. Słowa miłości są jak chleb i woda. Kiedy nasze dzieci są głodne i mówią, tata, jestem głodny, mama, jestem głodny, to dajemy im jeść. Ale one często nam nie powiedzą tego, że one są głodne nie tylko fizycznie. Dzieci są głodne również emocjonalnie. Tak samo jak fizycznie mogą być głodne, tak samo przychodzi głód emocjonalny. I te dzieci potrzebują nie tylko kromki chleba, nie tylko jakieś tam miski zupy, ale dzieci potrzebują wielu słów miłości. One są głodne miłości, one są głodne tego, żeby słyszeć, że są kochane. Nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się jak najczęściej moim dużym i małym dzieciom powiedzieć to, że są kochane, że ja kocham moje dziecko. Kiedyś pewien król w XII czy XIII wieku przeprowadził taki eksperyment na grupie 50 dzieci. On był takim trochę samozwańczym naukowcem i tak badał takie różne rzeczy, takie eksperymenty przeprowadzał i chciał zobaczyć, jakiego języka nauczy się dziecko, jakim językiem będzie się posługiwać dziecko, jeśli nikt z nim nie będzie w ogóle rozmawiał w tym ojczystym języku. A więc wziął grupę 50 dzieci i powiedział opiekunkom tych dzieci, że przez pierwszy rok czasu nie mają prawa wypowiedzieć ani jednego słowa. Mają te dzieci karmić, mają te dzieci ubierać, ale nie mogą nic do tych dzieci mówić. Mają mieć kamienną twarz, zimną twarz, bez żadnych emocji i bez żadnych słów, bo chciał zobaczyć, czy człowiek sam z siebie potrafi jakimś językiem zacząć mówić. Ale niestety ten eksperyment się nie powiódł, ponieważ wszystkie dzieci w ciągu pierwszego roku zmarły. Więc jak ważne jest to, żeby dzieci słyszały, żeby dziecko słyszało to, co do nich mówimy. Dobra osobowość rośnie na słowach miłości. Jeśli nasze dzieci słyszą, że są kochane, będą lepiej rosły. Ich osobowość, ich charakter, ich styl życia, ich sposób zachowania będzie się dobrze rozwijać. Bardzo ciekawe jest to, co czytamy w Ewangelii o relacji Chrystusa i Boga Ojca. Czytamy w Ewangeliach, że kiedy Jezus został ochrzczony, to wtedy odezwał się głos z nieba i to jest ten jeden, no, chyba tylko z tych dwóch przykładów w Ewangeliach, kiedy Ojciec mówi głośno coś o Synowi. W przypadku chrztu i też kiedy bierze Jezus uczniów na górę przemienienia i tam znowu Ojciec przemawia, tak? Może już nie tyle bezpośrednio do Syna, ale o Synu. Natomiast kiedy mówi głośno Ojciec do swojego Syna, ten jedyny przypadek zanotowany w Ewangeliach, to co słyszymy? Co mówi Ojciec na głos Synowi? I to jest bardzo ciekawe, co tam jest napisane. Łukasza 3:22, inne Ewangelie też to podają. Ojciec mówi, ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Ty jesteś syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, mówi nasze tłumaczenie. Jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Oto przemawia Ojciec z nieba, słychać głos. I ludzie słyszą co? Słyszą słowo miłości, słyszą słowa przepełnione miłością. Miłość mówi i my rodzice będziemy dobrze robić, będziemy dobrze inwestować w emocje naszych dzieci, w charakter naszych dzieci, w osobowość naszych dzieci, kiedy będziemy często używać słów miłości, kiedy one będą w proporcji do jakichś tam uwag czy korekty, czy dyscypliny. Nie zapomnijmy, zachęcam, nie wystrzelajcie wszystkich swoich słów, kiedy to dziecko jest malutkie. Rozłóżcie słowa miłości na całe życie, nawet kiedy to dziecko już jest dorosłe, nawet jeśli ma już swoją rodzinę. Jesteście ciągle rodzicami. Jeśli nie macie własnej rodziny, przełóżcie te zasady na relacje z waszymi bliskimi, na relacje z rodzicami, na relacje z przyjaciółmi, na relacje w kościele. Jakże ważne są słowa, dobre słowa, słowa, które niosą miłość. Więc miłość, która dotyka, dobry dotyk, także ważny dla dziecka, miłość, która mówi słowa miłości i miłość, która buduje. Po trzecie, trzeci aspekt miłości, którym chcę powiedzieć, to miłość budująca. Dzisiaj dzieci będą miały dużo, dużo materiału do przerobienia potem z rodzicami, co? A, słyszałaś, mama? Słyszałeś, tata? Co było mówione w kościele? Miłość, która buduje. Budujmy miłością. Budujmy w takich trzech dziedzinach. Zachęcajmy nasze dzieci. Doceniajmy nasze dzieci w takich trzech dziedzinach. Doceniajmy ich talenty, doceniajmy ich osiągnięcia i doceniajmy ich starania. Po pierwsze, doceniajmy talenty naszych dzieci. Każde dziecko jest uzdolnione. Każde dziecko ma jakiś talent. Jeśli jesteś uważnym rodzicem, to nie zajmie ci to dużo czasu, żeby odkryć, jakie talenty ma twoje dziecko, w jakim kierunku ono się dobrze rozwija i ma wrodzone uzdolnienia. Więc doceniaj ten talent, zwracaj na ten talent uwagę, pochwal, zachęć, wspomnij o tym, powiedz o tym. Może dziecko jest utalentowane artystycznie, czy muzycznie, czy jest ścisłowcem, czy cokolwiek tam jeszcze, czy dobrym sportowcem. W czymkolwiek się sprawdza i dobrze się czuje, tak w naturalny sposób, doceniajmy talenty naszych dzieci. Bóg je obdarował, tak? Bóg je tak wspaniale obdarował i my rodzice bądźmy pierwszymi, którzy te talenty doceniają. Nie jest dobrze, kiedy dziecko musi szukać ludzi spoza rodziny, spoza grona najbliższych, którzy docenią talent, którzy powiedzą, o, ale masz talent, jaki talent z ciebie. Jest bardzo dobrze, kiedy te pierwsze słowa, kiedy ta pierwsza zachęta pada z ust najbliższych. Po drugie, doceniajmy osiągnięcia. Osiągnięcia to są rzeczy, nad którymi dzieci pracują, dążą do czegoś i coś osiągają, coś zrobią, coś im wyjdzie, dostaną dobrą ocenę za coś. Kiedy przynosisz listę ocen ze szkoły albo dziecko przynosi, to powstrzymaj się przed tą krytyczną uwagą za tą jedną złą ocenę. Zwróć uwagę najpierw na inne dobre. Popatrz, że tam może wpadła jakaś szóstka, może wpadła jakaś czwóra, a to może być dużo na pewnym etapie życia i edukacji. A więc gdzieś ta równowaga, doceń osiągnięcia swojego dziecka. Może ono rzeczywiście starało się i coś osiągnęło fajnego. I trzecie, doceniaj również starania. Starania to są jakieś wysiłki dziecka i może te starania niekoniecznie się przekładają na jakiś super efekt, ale przychodzisz i dziecko starało się posprzątać swój pokój. Oczywiście ty jeszcze widzisz mnóstwo niedociągnięć. Dla ciebie to jest totalny jeszcze bałagan, ale dziecko gdzieś tam pracowało, było małe, jest małe i nie wiem, męczyło się, żeby coś tam zrobić. Starało się, prawda? Starało się coś fajnie powiedzieć, starało się coś wymalować, starało się powiedzieć ten wierszyk w kościele, no, starało się. Różnie to potem jest, ale doceniajmy starania, wysiłek, jaki mały człowiek wkłada w pewne rzeczy. Mówiąc inaczej, bądźmy ludźmi, którzy wierzą w możliwości swoich dzieci. Budujmy miłością. Ewangelia Jana, 14 rozdział i werset 12. Jezus mówi do uczniów bardzo fajne słowo, niesamowite słowo. Jana 14, 12. Jezus mówi, każdy, kto wierzy we mnie, tak, Nowe Przymierze mówi tak, zapewniam was, kto wierzy we mnie, będzie czynił dzieła, które ja czynię, a nawet większych dokona, bo ja idę do Ojca. Jeśli mnie o coś poprosicie w imię moje, ja to uczynię. Zapewniam was, Jezus powiedział do uczniów, że będziecie czynić rzeczy, które ja czynię, i zapewniam was, że będziecie czynić większe rzeczy, niż ja czynię. Wierzę w was. Wierzę w was. Wierzę w wasze możliwości. Wierzę, że wy możecie więcej osiągnąć, niż ja osiągnąłem. Jest to niesamowite wyznanie, jest to niesamowita postawa, jaką rodzic może przekazać swoim dzieciom. Rodzic, który mówi, ja coś w życiu osiągnąłem. Ja do czegoś w życiu doszedłem. Ale ja wierzę w ciebie, synu, wierzę w ciebie, córko. Wierzę, że ty możesz osiągnąć więcej. Że ty możesz pójść dalej. Że ty możesz zrobić jeszcze więcej. Wierzę w twoje możliwości. Czy to nie jest piękne? Jezus innymi słowy mówi do nas, ufam, że dokonacie wielkich rzeczy. Dokonajcie więcej, niż ja zrobiłem. Zróbcie więcej jeszcze. Ufam was, wierzę w was, stoję za wami, jestem po waszej stronie. Dokonajcie wielkich rzeczy. Jest to niesamowite, kiedy taką postawę mamy w naszych domach, kiedy tak zachęcamy nasze dzieciaki. Ufamy, wierzymy, motywujemy, zachęcamy i spodziewamy się, że jeszcze więcej mogą dokonać niż my. Niektórzy rodzice tak jakby chcieli, żeby ich dzieci powtórzyły ich historię. Mówią, hola, hola, stop, stop, gdzieś ty się tak spieszysz. Ja to musiałem ciężko na to pracować. I tak jakby chcieli powiedzieć, chciałbyś to tak łatwo, tak szybciej? Przejdź moją drogę. Ja to w dzieciństwie, mówię ci, zawsze miałem pod górkę, dwie strony. A ty tak byś chciał od razu. Ja to jak się wychowałem, to nie było jeszcze telefonu i innych rzeczy. Internetu to... i innych tam spraw, prawda? I tak czasami cofamy się w naszą przeszłość i tak oczywiście dziecko też musi wiedzieć, że nie wszystko się osiąga w życiu tak bez wysiłku, tak po prostu, tak? Wiadomo. Ale z drugiej strony istnieje coś takiego jak prawo akceleracji, czyli, że każde kolejne pokolenie po nas osiąga rzeczy szybciej niż to poprzednie. Że każde następne pokolenie potrzebuje mniej czasu i mniej wysiłku, żeby osiągnąć to samo. Jest to takie prawo przyspieszenia, akceleracji. Rzeczy się toczą szybciej, lepiej i łatwiej z każdym pokoleniem. I o tym też mówi Jezus. Osiągnijcie więcej niż ja. Osiągajcie te rzeczy. Był Mojżesz, potem był Jozue. Jozue zrobił coś jeszcze więcej. Był Eliasz, potem był Elizeusz i Elizeusz zrobił coś jeszcze więcej. Więc to jest naturalne prawo w Bożej ekonomii, następne pokolenie powinno osiągnąć jeszcze więcej niż poprzednie, tak? I tak samo jest w naszych domach, z naszymi dziećmi. Bądźmy ludźmi, którzy to widzą i zachęcają nasze dzieci do osiągania rzeczy jeszcze więcej, jeszcze lepiej. Dzieci nie muszą powtarzać naszej historii. Miłość, która buduje, to też miłość, która poświęca czas. Poświęcajmy czas naszym dzieciom. Ktoś powiedział, że dzieci definiują miłość słowem czas. Jeśli dziecko ma jakiś występ w szkole, to powiem wam, zwykle jest to w niewłaściwym dniu i o niewłaściwej godzinie. Z mojego doświadczenia. Ale inaczej powiem. To po prostu wymaga ode mnie przestawienia moich planów. Bo zawsze najłatwiej jest powiedzieć, nie mam czasu. Jestem zajęty, mam inne rzeczy na głowie. I potem dziecko rośnie z takim poczuciem, że rodzic to jest taka osoba, która nie ma czasu. Definicja słowa rodzic. Osoba, która nie ma czasu. Jakieś badania były w Ameryce robione, że ojcowie poświęcają tam 37 sekund dziennie na rozmowę z dzieckiem. To jest przerażające. Mam nadzieję, że my u nas w Polsce jest lepiej. Ale często tak jest, że jesteśmy tak zajęci swoimi sprawami, że gdzieś ten czas ucieka. A miłość to czas. Uczmy się rezygnować z takiego ekspresowego rodzicielstwa. W biegu. Dziecko to nie gorący kubek. Potrzebuje czasu, potrzebuje rozmowy, potrzebuje popatrzenia w oczy. Potrzebuje, żeby usiąść, spędzić wartościowy, cenny, jakościowy czas. Dotyk miłości, słowa miłości i również budowanie poprzez miłość. Ufanie i spodziewanie się, że nasze dzieci zrobią jeszcze więcej, jeszcze lepiej niż my. Kochani rodzice, mamy jedną szansę. Mamy jedną szansę. Mamy nasze dzieci naprawdę na krótko. Wydaje się, jak są małe, to wydaje się, że z nami będą zawsze. I tak czekamy, kiedy zaczną chodzić, kiedy zaczną mówić, kiedy pójdą do szkoły. Ale potem nagle jakoś ten czas tak szybko leci, że nie wiadomo kiedy i już tych dzieci nie ma. Więc mamy jedną szansę, żeby dobrze zainwestować, żeby nie stracić naszych możliwości. I ten drugi dar, który możemy im dać, to dar miłości. Do tego zachęcam siebie i was. Powstańmy i pomódlmy się. Pomódlmy się o nasze domy, pomódlmy się o nasze rodziny. Pomódlmy się o nasze relacje. Może nie jesteś jeszcze mamą czy tatą, albo już nie jesteś mamą czy tatą. Pomyśl o innych relacjach. O relacjach w kościele, o relacjach w pracy, o relacjach z krewnymi. Przenieśmy te rzeczy na nasze życie. Bądźmy ludźmi, którzy dzielą się darem miłości z innymi. Panie, dziękujemy Ci za cudowny prezent miłości, za ten przywilej kochania i bycia kochanym. Dziękujemy, że naszym dzieciom możemy tak wiele dobrych rzeczy przekazać i między innymi możemy dać im miłość i prosimy Cię, Panie, wypełniaj nasze życie swoją miłością, a też ucz nas dawać miłość naszym najbliższym. Błogosław nasze rodziny, błogosław nasze domy, błogosław nasze dzieci. I modlimy się, aby wiele miłości było w naszych domach. Czy może być za dużo miłości? Chyba nie może być, Panie. Więc wypełniaj nas. Wypełniaj nas i ucz nas obficie dawać miłość. Ucz nas karmić nasze dzieci miłością. Zaspokoić ich wewnętrzny, emocjonalny głód przez Twoją wspaniałą miłość. Prosimy Cię o to, Panie. Jeśli jesteś dzisiaj w tym kościele, zanim zakończę to nabożeństwo, jeszcze krótka modlitwa. o naszą duszę, o nasze życie, o naszą przyszłość. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i potrzebujesz Boga, twoje życie nie jest poukładane z Bogiem, brakuje w nim relacji z Bogiem, brakuje w nim poznania Boga. Jeśli jest w twoim życiu potrzeba Boga i ta potrzeba nie jest jeszcze spełniona, zaspokojona, jeśli są rzeczy w twoim życiu, które nie powinny mieć miejsca i ty wiesz o tym, Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy. Chrystus przelał krew za wszystkie twoje grzechy i chce, abyś był szczęśliwym, zbawionym człowiekiem, pojednanym z Bogiem. Zachęcam cię do takiej samooceny teraz, do takiej analizy swojego życia i zachęcam cię do tej najlepszej decyzji, do pójścia za Jezusem, do zaufania Bogu, do powierzenia Bogu swojego życia. Boże, prosimy cię o każdą osobę, która jest na tej sali. Prosimy cię o twoją miłość, która kruszy, burzy, niszczy wszelki grzech, wszelkie zło. Miłość zbawcza, miłość ratująca, miłość pełna miłosierdzia, pełna pomocy. Daj tę miłość do naszego życia dzisiaj. Zbaw, oczyść z grzechów. Wlej życie, wlej nadzieję, przynieś zbawienie. Prosimy cię o to, Panie. Prosimy cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.